Dzień dobry, witam wszystkie matki, nie matki, ojców, ojczymów, ojczymki, dziadków i wszystkie te osoby, które po prostu są zainteresowane dziećmi, bo mają je dookoła siebie albo po prostu lubią słuchać tego podcastu. Dziś będzie odcinek o ciele, ale nie tylko, bo mam wrażenie, że tak się skupiamy na ciele, że zapominamy też o rzeczach, które to ciało nam umożliwia. Będzie trochę o kobiecości, czym ona dla mnie jest, oraz czym nie jest, ale powiem też o tym, co robię, żeby nie zasiewać mojej córce w głowie myśli, że ciało jest albo czymś złym, albo czymś tak po prostu istotnym, że wygląd i to, jak wyglądamy, stanowi jakieś nam główne nasze zmartwienie. I do zastanowienia się nad tymi wszystkimi rzeczami zaprosiłam ja Marka Mustela, czyli marka produkująca świetnej jakości kosmetyki dla całej rodziny, która oferuje produkty do pielęgnacji skóry i się bardzo cieszę, że podjęli ten temat, bo nadal za mało się mówi o tym, że warto się od swojego ciała po prostu odczepić i zamiast je oceniać i zamiast je stresować, po prostu dawać mu więcej przyjemności i traktować z większym szacunkiem, bo nasze ciało jest po prostu jedno przez całe życie. Nie możemy się przetransportować głową do innego ciała. Przede wszystkim, kiedy myślę o swoim ciele, to przypomina mi się taki okres w moim życiu, kiedy to ciało było dla mnie bardzo ważne i stanowiło jakiś temat do zmartwień. I był to okres dojrzewania. I w sumie nie wiem w zasadzie, kiedy to się zaczęło. Czy to było już w późnej podstawówce? Myślę, że raczej nie. I to chyba był okres jakiejś pierwszej klasy gimnazjum. I zaczęło się oczywiście od pierwszej miesiączki. I nie byłam nią jakoś bardzo zaskoczona, bo mam starszą siostrę i okres też nie był jakimś wielkim tabu w moim domu, ale też jednocześnie nie był to temat, który myślę, że został dobrze ogarnięty i przedstawiony. Wiedziałam, że w którymś momencie też dołączę do grona kobiet, chociaż wiedziałam, że to też jest taki jakiś slogan, że to nie będzie oznaczało natychmiastowego dorastania, tylko po prostu zmieni mi się ciało. Nie wiedziałam natomiast, jak się używa podpasek i jak w ogóle używa się tamponów, to już w ogóle. I chyba moja mama czekała po prostu na moment, w którym faktycznie ten okres się pojawi z tą wiedzą. I pamiętam, że się pojawił na wakacjach w Grecji. I opowiadałam o tym już w swoim podcaście Tłoku Niewska, bo to był fatalny timing, bo to była moja pierwsza wycieczka zagraniczna. Pierwszy raz w życiu w ogóle. Leciałam samolotem. Pierwszy raz byłam w ciepłym kraju, gdzie się mogłam cieszyć ciepłym morzem i moczeniem się w basenie. I trzeciego dnia, tuż przed wyjazdem na wycieczkę na Elafonisi, czyli taką piękną różową plażę, rano zobaczyłam, że okres nadszedł i że spływania po prostu nici. I strasznie mnie to rozczarowało. Rozczarowało mnie to tak, że do dziś pamiętam to uczucie zawodu i to, jak strasznie niewygodne było to dla mnie, to siedzenie na brzegu w wielkiej, po prostu gigantycznej podpasce i obserwowanie, jak wszyscy z radością sobie wchodzą do wody i się kąpią. Okropne rozczarowanie. I nawet pamiętam, że już w dorosłości spytałam się mamie: mamo, czemu mi nie dałaś tamponów? I moja mama powiedziała: dziecko, w tej miejscowości, w której my byliśmy, był jeden sklep i hotelowy bar, w którym były do kupienia tylko, w sensie taki bar, wiecie, taki sklepik. I tam były do kupienia tylko te wielkie podpaski, więc nie miałam innego wyboru, po prostu musiałam w nich siedzieć. Nie było to związane z tym, że moja mama nie chciała mi kupić tych tamponów, tylko po prostu wypadało to z przykrego przypadku. I pamiętam też taki okres dojrzewania, kiedy mama mi smarowała na przykład klatkę piersiową jakąś maścią i owijała bandażem, żeby te zmiany, które się pojawiały na moim ciele, tak bardzo nie bolały. I nie pamiętam, czy jakoś tak z utęsknieniem czekałam na przykład na moment noszenia stanika. Raczej nie. Poprosiłam tylko o taki top bawełniany, taki krótki, trochę jakby sportowy, żeby się bez wstydu przebierać na WF-ie. No i właśnie. I chyba wtedy dopiero się pojawił wstyd związany z ciałem. I taki wstyd związany z pokazywaniem się nago. I co ciekawe, kiedy przeprowadziłam się na Islandię i pierwszy raz poszłam na islandzki basen, co opowiem niewtajemniczonym, bo być może ktoś nie słucha mojego drugiego podcastu i nie wie, że islandzkie baseny wyleczyły mnie ze wstydu związanego z nagością. I bo tutaj nie ma czegoś takiego jak w ogóle to nerwowe zasłanianie się w przebieralniach, jakieś takie gimnastykowanie się z przebieraniem, czyli wkładanie koszulki na koszulkę, żeby tę pierwszą koszulkę ściągnąć przez dekolt tej drugiej koszulki i nie odsłonić absolutnie milimetra skóry. I kiedy pierwszy raz poszłam na islandzki basen, to się okazało, że cała przebieralnia była pełna gołych kobiet i dziewczynek. Paradujących bez ręczników, w ogóle nie owiniętych nimi szczelnie, jak ludzkie burrito, po prostu spacerujących sobie spokojnie po przebieralni, jak w jakimś hamamie arabskim albo w japońskiej łaźni. I to było dla mnie na początku szokujące, Wiecie, bo przyzwyczajono do tych polskich przebieralni, gdzie chodzenie nago jest jakieś uważane za jakiś, nie wiem, taki ekshibicjonizm prawie, że kontrowersyjny, nie? I traktowane jako coś żenującego, nie? Jako taki jakiś popis, że och, jaka tutaj ona idzie goła nagle. Więc ja nie sądziłam, że sama z taką łatwością zdejmę ubranie i się faktycznie przejdę pod prysznic, nie zasłaniając się ręcznikiem, tylko trzymając go w dłoni. Ale widząc te biegające po szatni i normalnie rozmawiające ze sobą koleżanki, widząc to całe w ogóle spektrum ciał, od szczupłych i takich wysportowanych, po ciała noszące w brzuchach kolejne życie, przez ciała niemowlaczków pulchniutkich i kobiety z bliznami po cesarskim cięciu, z rozstępami, aż po ciała dojrzałych seniorek, zdałam sobie sprawę z tego, że autentycznie każde ciało jest inne i moje wcale od nich nie odstaje. W sensie każde ciało jest w normie, że gdyby nas wszystkie ustawić, każde byłoby inne. I nie było żadnego kanonu w takim razie. Ten kanon, zdałam sobie sprawę, że z tego, że on jest wymyślony, że on się pojawia tylko w mediach, nie w prawdziwych przebieralniach. I dało mi to jakąś ogromną odwagę i zdjęło ze mnie zupełnie wstyd. I ja nawet pamiętam i wspominam tamten moment jako coś uwalniającego. Jakby ktoś mi zdjął 15 kilo z barków. Zdjął mi z ciała jakąś niewygodę, jakąś niezborność taką, jakieś uczucie niedopasowania i dziwactwa swojego. I zdjęłam ubrania, schowałam je w szafce i poszłam pod ten prysznic z ręcznikiem w dłoni. I to było chyba dla mnie jakieś takie, nie wiem, przyjęcie do grona dziewczyn i kobiet. Dopiero wtedy, nie kiedy dostałam pierwszy okres, ani nie kiedy kupiłam sobie pierwszy biustonosz z fiszbinami, albo kiedy zobaczyłam na swoim ciele włoski. Tylko dopiero wtedy, kiedy wraz z innymi kobietami poczułam się akceptowana i nieoceniana, bo nikt mi się nie przyglądał. Każdy był skupiony na swoich rozmowach i pakowaniu rzeczy. Ciało było jakby niewidzialne, jakbyśmy nadal były w ubraniach. I wtedy dopiero poczułam się powitana w klubie dziewczyn, w klubie kobiet. I poczułam, co to znaczy być kobiecą. I chyba właśnie to, że traktuje się swoje ciało tak, jakby należało do nas i było czymś w ogóle nieodłącznym, no, z czym trzeba być w zgodzie. Nie walczyć z nim, nie ukrywać go, jakby kawałek sutka był czymś zakazanym i gorszącym albo świadczącym o nas, że jesteśmy jakieś. I gdy byłam nastolatką, no i się gimnastykowałam tam z tą koszulką przed WF-em, traktowałam swoje ciało jak coś, co musi wyglądać w konkretny sposób. Wiem, że na TikToku ostatnio był, nie wiem czy ostatnio, no niedawno, był popularny taki trend leggings legs, czyli pokazywanie, chwalenie się nogami, które mają między sobą przerwę, czyli taki tight gap się to nazywało. Nie stykają się, tylko pozostawiają między sobą taką przestrzeń sugerującą, że tylko takie nogi mogą być ubrane w leginsy i to jest poprawnie, tak wyglądają poprawnie leginsy na takich nogach. I jak tak patrzyłam na to wideo i myślałam sobie, ej, przecież to w ogóle nie jest związane z naszą wagą. To jest kwestia szerokości miednicy i rozstawu nóg. Jakby to zależy od naszej budowy, od kośćca. I ten aspekt w ogóle nie był brany pod uwagę, że ciało miało dopasować się do leginsów, a nie leginsy do ciała. I ja wiedziałam, jakie to głupie teraz, tak? Jako 30-latka mogłam sobie tylko oczami przewrócić na to. Ale wtedy, gdy miałam lat 14 czy 16, oczywiście uznawałam siebie za grubą. I koleżanki były wyższe ode mnie, smuklejsze. Panował jakiś trend na figurę Kate Moss, która się wtedy umawiała z Pete'em Doherty, za którym wszystkie dziewczyny wzdychały. I polecam sobie teraz zgooglować, jak wygląda obecnie Pete Doherty. No więc, no dobra, no i ta Kate Moss, tak? Ona, umówmy się, częściej byłaby widywana z papierosem i z kubkiem kawy niż nad jakimś zdrowym posiłkiem. I kiedy siedziałam wśród koleżanek, to czułam, że odstaję. Że moje ciało nie jest takie szczupłe, moje nogi nie wyglądają w rurkach tak dobrze jak ich nogi. A jak widzę zdjęcia z tamtego okresu, to widzę na maksa szczupłą dziewczynę. Ale wtedy myślałam, że jest mnie za dużo. Więc bycie młodszą siostrą no też za wiele nie ułatwiało, bo moja siostra była ode mnie 5 lat starsza i też wpadła w obsesję ćwiczeń i zdrowego jedzenia. I kupowała sobie magazyn Shape, który miał mało wspólnego w ogóle z po prostu kształtem ciała albo z różnymi kształtami ciała, no bo kształt miał być jeden, czyli taki, jaki był wtedy przyjęty za atrakcyjny. Czyli bardzo wysmuklony, ale też z żadnymi niezarysowanymi mięśniami, tak jak teraz jest to popularne. Czyli po prostu kobiety miały być takie bardzo delikatne, żeby tych mięśni nie było widać, ale mają być bardzo szczupłe. I cała ta gazeta była w ogóle poradami dietetycznymi, które teraz uznalibyśmy za totalnie niezdrowe. Propozycjami ćwiczeń, które tak jak już wiemy, no raczej nie były dobrze, nazwijmy to, skomponowane. W ogóle wiedza o tym, jak nastolatki i dziewczynki, jak wpływa na to dyskutowanie w domu o ciele i wyglądzie, też nie była nigdy wtedy dostępna. I o ile moja mama nigdy nie komentowała swojego ciała, jakby nie mówiła, że w czymś na przykład wygląda grubo, albo że wygląda w czymś brzydko, albo że czuje się w swoim ciele źle, nigdy nie była na żadnej diecie, nie obserwowałam u niej żadnej restrykcji, czy tam, nie wiem, narzekania na swój wygląd, to ani mnie, ani moje siostry nie ominęły wahania wagi i zastanawianie się, czy na pewno nie da się tego ciała jakoś bardziej dopasować, żeby wyglądało, no, jak z magazynu. I pamiętam, że bardzo mi się marzyły... Tak, to pamiętam, że marzyły mi się wystające obojczyki i kości miednicy, co z perspektywy czasu uważam za jakiś przejaw niezdrowego zainteresowania swoim wyglądem. I pamiętam jedzenie jednego serka wiejskiego dziennie i zagryzanie go jabłkiem. Oczywiście porada z magazynu o ciele. Pamiętam robienie brzuszków i oglądanie serialu Skins podczas kręcenia godziny hula hopem w swoim pokoju. Pamiętam bieganie w parku przy Jagiellońskiej w Olsztynie, z tego co pamiętam, żeby spalić jakieś nieistniejące nawet w moim jadłospisie kalorie. I moi rodzice raczej tego nie widzieli. Nigdy też nie byłam na tyle zdeterminowana, żeby faktycznie coś z tym ciałem swoim walczyć i wpaść w jakieś duże zaburzenia odżywiania, ale bardzo dużo pamiętam, że o nim myślałam i wiązałam je z atrakcyjnością. I później już w okresie studiów bardzo weszłam w ćwiczenia i bardzo mnie inspirowała Ewa Chodakowska, która wtedy miała na Facebooku może z 10 tysięcy fanów, więc to były takie absolutne początki w ogóle ćwiczeń domowych i ćwiczeń tak spopularyzowanych. I byłam chyba wtedy na pierwszym roku studiów i bardzo, bardzo chciałam wyglądać jak Ewa Chodakowska. W sensie nie chciałam mieć cycków Ewy Chodakowskiej i taka być, wiecie, wyszlifowana, ale bardzo chciałam być taka... Nie wiem nawet jaka, po prostu taka chciałam być. No więc zaczęłam ćwiczyć i niestety okazało się, że w moim życiu jest w ogóle albo jeden, albo zero, nie? Że jakby nie ma czegoś pomiędzy, więc albo idę w coś absolutnie jak dzik w kasztany, albo w ogóle. Więc ja niestety weszłam w te ćwiczenia za mocno i już teraz wiem, że to, w jaki sposób funkcjonowałam, ma swoją nazwę i jest to ortoreksja, czyli takie bardzo przesadne skupienie na tym, co się je, kiedy się je, ile się tego je, jakiej jakości to jest. I nie mówię tutaj o tym, o takim zdrowym dbaniu o to, co się ma w misce, tylko o takim obsesyjnym ważeniu produktów, kupowaniu tylko konkretnych produktów, jakby wymazywaniu, ocenianiu w ogóle innych ludzi, którzy jedzą inaczej. I wiązaniu tego z jakimś niepowodzeniem życiowym. To już było taki nad wyraz kontrolujące i wprowadzające jakiś terror taki wręcz samej siebie, nie? Jakieś takie karanie się ćwiczeniami za to, że zjadłam coś poza ustalony jadłospis danego dnia. Więc to już wtedy wiem, że zaburzenia odżywiania mnie nie ominęły, ale na szczęście trwało to jakieś... Przede wszystkim byłam już wtedy dość dorosła, nie było to w okresie nastoletnim, tylko byłam już na studiach oraz... Miało to chyba na mnie mniejszy wpływ niż mogłoby mieć, gdyby to było wtedy, gdy byłam młodsza. No ale co wspaniałe i co na pewno miało wpływ na moje życie, to dorastałam w okresie, kiedy Instagram i TikTok nie istniały. I był ePulse, czyli taki raczej portal dla znajomych. Było MySpace, gdzie głównie się chwaliło, jakiej muzyki się słucha. I były fotoblogi, na których raczej dokumentowało się swoje życie albo pokazywało talenty fotograficzne, ale nie było filtrów. Nie było bombardowania nas obrazkami idealnych ciał, takich wyretuszowanych, wygładzonych, bez porów w skórze, bez rozstępów, bez włosków wyrastających pod skórę po goleniu. Wiecie, takich ludzi jak z fabryki ludzi. Nie było tego. I Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrobiła jakiś czas temu takie badania, które wykazały, że 37% nastolatków po opublikowaniu jakiegoś zdjęcia czy filmiku w social mediach, na którym jest, stresuje się tym, jak zostanie ono ocenione. 32% nastoletnich osób chciałoby wyglądać tak jak osoby z sieci, których profile śledzi, a prawie 10% nastolatków nienawidzi swojego ciała. 10%. I aż 30% nastoletnich osób doświadcza w sieci hejtu z powodu tego, jak wygląda. No i słuchajcie, no na bank wpływ na to mają media społecznościowe. I to, ile dzieci spędzają tam i nastolatki czasu, i jak wcześniej pojawiają się w social mediach. I mamy teraz, w obecnych czasach, no nie bez powodu przecież pojęcie ciało pozytywności i ciało neutralności. Kiedy ja byłam nastolatką, te słowa w ogóle nie istniały. I nawet kiedy zapisałam sobie je w Pages, w jakimś tam programie do pisania, to one zostały podkreślone na czerwono, tak jakby te słowa jeszcze nie istniały. I mi jest bliżej do tej drugiej, czyli do ciała neutralności. I to o niej wam opowiadałam na samym początku, gdy wspominałam o islandzkich basenach, że nikt tam się nie zachwyca ciałami. One po prostu są, no. Dzięki nim możemy wchodzić do basenu i pływać, a nie skupianie się na ciele i jego wyglądowi, a skupianie się na tym, co to ciało nam daje, jest mi chyba najbliższe. I jak zaszłam w ciążę i moje ciało zaczęło się zmieniać, W sumie czekałam na to z ekscytacją. I chciałam, żeby brzuch w końcu był widoczny i żebym mogła zobaczyć, jak z nim wyglądam. I jedyne, co mnie nie cieszyło, to była to wymiana garderoby. Bo się okazało, że ubrania, jakie proponowały mi sieciówki, no nie, wcale nie były tym, co chciałabym sama nosić. Więc dodatkowo światła w przebieralniach sprawiały, że widoczna była każda żyła, każda tętnica. Podkreślały fakturę skóry, w każdą krostkę, bliznę, wszystko. Nadawały w ogóle jej dziwny kolor, jak u Hulka, taki zielono-żółty. Ja nie wiem, to nie był to okres, w którym czułam się w swoim ciele najlepiej. I mimo, że skupiałam się na tym, ile mi to ciało daje i jaką codziennie ono pracę wykonuje, czytałam też bardzo dużo w ogóle o embriologii, w jaki sposób ciało człowieka, ciało kobiety tworzy nowe życie. I nie umiałam zrezygnować z myślenia, że nie czuję się w tym ciele wygodnie i dobrze. I marzyłam o powrocie do swoich ulubionych ubrań i porzuceniu jedynych spodni, które na mnie pasowały, ale wchodziły mi w dupę, pamiętam. I nie chodziło mi nawet o zmianę wagi, tylko o niewygodę swojego ciała i ubrań, które były kompletnie nie w moim stylu i zabierały mi możliwość w ogóle ubierania się tak, żeby się sobie podobać i być, żeby mi było wygodnie w nich. Więc nosiłam jakieś sukienki, które fakt, no, mieściły brzuch i rosnące piersi, ale które mi odbierały komfort chodzenia, bo ja nie lubię chodzić w sukienkach. I marzyłam o tym, żeby znów się ubierać tak, jak lubię, żeby mieć luźne spodnie, żeby mieć luźny sweter, luźną bluzę, a wszystko było takie opięte. I nie przypominam sobie ani jednego momentu, kiedy się przejmowałam tyciem, tylko raczej tą niewygodą po prostu tych ubrań. Ja przytyłam w ciąży 22 kg i ja sobie zdawałam sprawę z tego, że powrót do starej garderoby nie będzie możliwy od razu, ale też nie zakładałam, że w ogóle muszę do niej wrócić. Nie wiem, skąd we mnie było to myślenie, ale też uznałam, że ciąża jest dla mnie takim momentem, że mam się nie przejmować tym, że tyję. Że jakby to ma swój cel, to ma sens. Jakby mogę jeść wszystko, co mam ochotę, a niestety miałam bardzo dużą ochotę na wszystko. I jadłam niestworzone rzeczy i niestworzone w ogóle ilości jedzenia. I nie mieści mi się to w głowie, ile w jeden dzień potrafiłam zjeść. I nie wynikało to z jakichś zachcianek, tylko z wilczego apetytu. Po prostu myślałam, że jak nie zjem, to umrę z głodu, że po prostu zaraz zemdleję. Miałam takie ssanie w żołądku i tuż po obiedzie. Więc pozbyłam się niestety większości ubrań sprzed zajścia w ciążę i zachowałam jedyne spodnie, które były po prostu moje ulubione, najwygodniejsze. Podróżowały ze mną na moim tyłku po wielu krajach i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym je wyrzucić albo oddać. Zachowałam tylko te jedne spodnie i próbowałam znaleźć je na różnych aukcjach, wpisując kod z metki, na różnych platformach sprzedażowych, ale bez skutku. I po prostu je trzymałam. No i teraz się w nie mieszczę. Nawet mam w nich luz, większy niż przed ciążą. Ale czy zrobiłam cokolwiek, żeby do tej wagi wrócić? No nie, bo nie czułam tej presji, żeby wyglądać na mniejszą. No a kiedy rozmawiałam z innymi matkami, to temat wagi wracał co jakiś czas, więc wiedziałam, że to jest dla nich istotne, żeby wyglądać tak jak wcześniej. A ja jakoś myślałam o tym, ile moje ciało dla mnie wyprodukowało. Że to moje zmieniające się piersi, które były olbrzymie i których też nie mogłam ich opanować po prostu, produkują mleko, które później trafi do brzucha Heleny. Że jakby każdy rozstęp, a miałam ich setki i mam do dziś, to wynik tworzenia nowego organizmu. I ciąża była dla mnie tak ważna i tak o niej marzyłam, że to, jak wyglądam, zeszło chyba na dalszy plan. I nie słyszałam też żadnych komentarzy o tym, jak wyglądam. Były też to czasy pandemii i jako, że utrzymywałam swoją ciążę w tajemnicy przed internetem, nie publikowałam zdjęć z brzuchem i tylko zdjęcia twarzy. I może to dlatego tych komentarzy nie było? Bo niestety rozpoznawalność wiąże się też z tym, że to, jak wyglądam na zdjęciach, jest komentowane. I ostatnio dostałam na przykład wiadomość, że na każdym zdjęciu mam smutne oczy. Jednocześnie dostając też w tym samym czasie wiadomości, jak miło widzieć mnie szczęśliwą i że to zakochanie i szczęście widać w moich oczach. Więc bardzo mnie to zmieszało, jak różne komunikaty mogę słyszeć na ten sam temat. A jak pomyślę o tym, ile nastolatków dostaje komentarze o tym, jak wygląda i że to jest w ogóle analizowane na serwisach plotkarskich na przykład, choćby ostatnio w temacie zmieniającej swój wizerunek Ariany Grande, gdzie w końcu zajęła stanowisko i powiedziała, że tutaj cytuję: wiem dobrze, że dla mnie osobiście moje dawne ciało, do którego porównujecie moje obecne ciało, było najbardziej niezdrową wersją mojego ciała. Używałam wielu antydepresantów, piłam, jadłam kiepsko, byłam w najgorszym punkcie mojego życia, kiedy wyglądałam, tak jak uważacie, na zdrową, ale w rzeczywistości zdrowa nie byłam. Kiedy wrzuciłam kiedyś, ja, już nie mówię Ariana Grande, tylko ja, kiedy wrzuciłam swoje zdjęcie z plaży, dostałam, o Jezus, z kilka wiadomości od znajomych, że świetnie wyglądam i że co ja robię, że tak wróciłam do formy. A ja nawet tego nie zauważyłam, słuchajcie. Nie robiłam nic specjalnego, w sensie w ogóle ten temat dla mnie nie istniał. I nie wiedziałam też, że ktokolwiek w ogóle zauważa te zmiany na moim ciele. To mnie zdziwiło, że ktoś porównuje moje ciało, robiąc jakieś zestawienie przed i po. I w pewnym momencie wróciłam jednak do jogi, no bo czułam, że po prostu moje ciało jest skostniałe. Po prostu czułam, że jestem jak kawał drewna i potrzebuję się poruszać. I to była też dla mnie zajebista okazja do wychodzenia z domu i spędzenia 2 godzin w ciszy bez dziecka. Także polecam to. I celebrowałam ten czas. I joga dała mi coś ważnego, bo podczas praktyki prowadząca kazała nam zawsze skanować swoje ciało i obserwować przed praktyką, co nas boli, gdzie nas boli, jakie mamy danego dnia potrzeby, czy mamy spięte ramiona, czy bolą nas plecy, czy czujemy gdzieś skurcz, czy jakieś zmrożenie. I praktyka jogi dała mi kolejną umiejętność, czyli słuchania swojego organizmu i w ogóle poświęcania czasu na to. Bo nie ukrywam, no faktycznie jak urodziłam dziecko, to przestałam myśleć o tym, jak wyglądam i jak się prezentuję. Ubrania miały być mega wygodne, ciało spełniało funkcję noszenia, miało być sprawne, żeby się schylać, biegać za Heleną raczkującą, karmić. I nie wiązało się to zupełnie z przyjemnością. Ja nie miałam potrzeby dotykania się na przykład, żeby sobie miło wsmarować coś w ciało, czy iść na masaż. I gdy byłam na jodze i prowadząca praktykę zachęcała nas na przykład do wymasowania sobie karku albo stóp, to przypomniałam sobie, jakie to jest w ogóle przyjemne i że ja trochę zapomniałam o tym ciele i może dlatego właśnie się nie skupiałam na nim, bo nie miałam na to czasu. Po prostu je ignorowałam. Skupiałam się na dziecku, na ogarnianiu pracy, na ogarnianiu chaty, a nie na tym, jak się prezentuję. I nie wynikało więc to z mojej siły psychicznej, jak to dla mnie wygląd nic nie znaczy, bo też się przecież lubię odpierdzielić i iść po prostu gdzieś, wiecie, w pełnym makijażu i w biustonoszu push-up. I więc to nie jest tak, że mam kompletnie to w dupie. Tylko też lubię, ale ten słynny powrót do ciąży po prostu nie był dla mnie tematem, bo nie miałam też może, nie miałam tak jak niektóre celebrytki, o których się czyta na portalach plotkarskich, presji, żeby schudnąć do roli, żeby mieć ponownie ciało, które perfekcyjnie się prezentuje na zdjęciach na czerwonym dywanie. I cieszy mnie, że nie mam takiej pracy, bo uniknęłam być może dokładania sobie obowiązku. Już pomijam fakt, że niestety nie miałam czasu na to, żeby analizować, co jem, więc jadłam, co popadnie i co nie wymagało większego gotowania. I co jakiś czas oczywiście wyświetlały mi się takie profile fitmatek, które proponowały ćwiczenia z dzieckiem. Proponowały to delikatnie powiedziane. Ale ja wiedziałam, że z dzieckiem ćwiczyć nie zamierzam. Wolę odpocząć między drzemkami Heleny, niż sobie dokładać ciężarki i dodatkowo używać swojej energii, żeby zmęczyć się jeszcze przed resztą dnia z nią. Ale to nie jest tak, że ja uważam, że będąc matką czy w ogóle rodzicem, nie można poświęcać swojemu ciału uwagi. W ogóle totalnie odwrotnie. Ja lubiłam mówić Helenie, jak pytała, dokąd idę, że idę na jogę albo że idę poćwiczyć na siłowni. Kilka razy widziała mnie, jak robię jogę w domu, kilka razy widziała mnie przez szybę ćwiczącą na siłowni, ale nigdy nie usłyszała ode mnie, że robię to, żeby wyglądać lepiej, albo że nie mogę czegoś zjeść, bo nie wiem, od tego przytyję. I staram się pokazywać jej, że o ciało po prostu fajnie jest dbać w taki sposób, który nam sprawia przyjemność. Fajnie jest dbać o to, żeby było w zdrowej formie, żeby można było go używać do życia po prostu, do wspinaczki, do chodzenia po drzewach, do łażenia na czworakach gdzieś tam pod stołem. I gdy mówię do niej w ogóle o ciele, na przykład oglądając książki o budowie człowieka, też staram się wplatać takie komunikaty, jak to, że właśnie mięśnie służą do poruszania się i są tak samo ważne jak zmysły. Albo, że gdy mamy książki takie stare z Graciaka, kupiłam o różnorodności na świecie, no myślę, że takie z lat 90. o różnych krajach, o tym, że ludzie się różnią kolorem skóry, typem włosów i tak dalej, no to opowiadam jej dlaczego. I dlaczego ludzie, niektórzy mają więcej barwnika w skórze, a inni mniej. I że ludzie są różni. Zabieram ją na basen, chodzimy tam obie na golasa, tak jak inni. Kiedy się z nią kąpię, bo też zawsze mnie o to prosi, żeby się z nią bawić w kąpieli, no to siedzę w niej normalnie, a nie na przykład tak, żeby broń Boże mi się, wiecie, skóra na brzuchu nie pomarszczyła i nie wyszła mi fałda. Więc gdy robimy sobie zdjęcia, na przykład na jakichś wycieczkach, to nie robię ich 25, żeby wyjść na nich jak najlepiej, tylko po prostu chodzi o uchwycenie jakiegoś momentu. I mogę mieć 4 podbródki i wywalony, wiecie, cycek i po prostu to chodzi tylko o pamiątkę. Ale czy to sprawi, że ona nigdy nie będzie miała zmartwień związanych ze swoim wyglądem? No oczywiście, że nie, no, bo poza tym, co ja robię w domu, jest też wpływ grupy i to, co mówią rówieśnicy. Helena teraz powtarza z przedszkola takie rzeczy, których na pewno nie usłyszała w domu. Od nikogo z bliskich mi osób na pewno nie usłyszała takich rzeczy, a powtarza je i przynosi po prostu od innych dzieci. Więc wpływ środowiska i wpływ grupy i to, że my nie mamy na niego wpływu, no, to jest duży problem, no. Ale robię to, co mogę, no, nie mając gwarancji, że mi to wyjdzie. Jeśli zasieje w jej głowie obraz kobiety jako osoby, która po prostu robi, co chce, wyraża się w inny sposób niż jedynie wyglądem, że nie musi sobie codziennie robić makijażu, że to nie jest najistotniejsze, ale może go robić, kiedy ma na to ochotę. No i sama z sobą staram się jej pokazywać, że może swój wygląd traktować jak tylko chce, ale nie musi stawiać go na pierwszym miejscu, że dopóki się nie umaluje, to nie może iść wynieść śmieci albo pokazać się z kukuryku na głowie. Więc staram się też nazywać części ciała tak, jak się nazywają naprawdę, a nie używać jakichś zdrobnień albo zamienników. Kiedyś chyba we współpracy z Fundacją SexEd, kiedy rozmawiałam z Agnieszką Stein na temat właśnie wizerunku ciała, to ona powiedziała, że niektórzy rodzice mówią na przykład na pochwę siusiajka. No przecież pochwa nie oddaje moczu. To się pochwą nie oddaje moczu, na Boga, no. Ja rozumiem oczywiście, że łatwiej jest dziecku małemu mówić prostymi słowami, oczywiście, i że słowo pochwa jest trudniejsze niż, nie wiem, pipi, czy tam cokolwiek, jakieś sobie sylaby skleicie ze sobą. Kumam, że komunikaty dostosowuje się też do wieku dziecka. Ale jak dziecko jest coraz większe, no to warto je doedukowywać, tak? Także w kontekście po prostu bezpieczeństwa, że nie musi pozwalać innym dotykać swojego ciała, że są obszary na przykład przeznaczone tylko dla niej, których żadni dorośli nie powinni mieć do nich dostępu. I myślę, że to rozmawianie z dzieckiem jest mega, mega istotne. I co robię jeszcze, żeby nie budować obrazu mojej córki, opartego jedynie na tym, jak wygląda? To staram się utrzymywać komplementy na takim poziomie, żeby komplementować jej cechy, jej osiągnięcia, zwracać uwagę na to, co się jej udaje. To nawet nie są takie komplementy, tylko takie zwrócenie uwagi na to, podkreślenie, że ja to widzę, co osiąga, a nie jak wygląda. I nie oznacza to, że nie mówię jej wcale, że ma piękne oczy, albo że jest dla mnie piękna, czy że wspaniale wygląda w kostiumie smoka, ale mówię jej częściej komplementy dotyczące tego, co w niej lubię. I mówię jej, że jesteś super dziewczynką, że jakby bardzo lubię spędzać z tobą czas i bardzo, bardzo jesteś zabawna, bardzo jestem wdzięczna, że jesteś moją córką. Jakby mówię jej takie rzeczy, zamiast mówić jej, ślicznie wyglądasz, albo ale masz piękne, kto to jest taką córeczką mamusi śliczną. Więc jakby traktowanie dzieci, i też to jest niestety często w kierunku dziewczynek kierowane, że dziewczynki muszą być słodkie, że wyglądają uroczo i tak się je, wiecie, wpycha w pewną rolę takiej dobrze wyglądającej, takiej ozdoby mamusi. No ale jest też bardzo fajny artykuł w ogóle o komplementach na stronie i w ogóle o ciele na stronie Jak wychowywać dziewczynki, który podlinkuję wam w opisie odcinka. I co ciekawe, doszłam na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do danych, że aż 19% rodziców krytykuje wygląd swoich dzieci. I to zostawiam z kropką na końcu. Nie będę tego nawet komentować. Jeżeli w ogóle interesuje was, dlaczego świat jest oparty o wygląd, to mogę wam też polecić książkę, którą czytałam dawno temu, a która mnie bardzo zaciekawiła, czyli Obsesja piękna, jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. I pamiętam, że na wiele rzeczy i badań tam wychodziły mi oczy z orbit. I nawet pamiętam, jaki konkretny moment, kiedy czytam tę książkę i jakieś dane wtedy zrobiły na mnie wrażenie, takie duże wrażenie, bo jechałam wtedy autobusem numer 15 do piwniczki, wracałam z pracy, czytałam sobie na Kindle tę książkę i miałam takie, co? I nawet pamiętam, na którym skrzyżowaniu stałam, na czerwonych światłach. Jeżeli mogłabym skupić się na tym, co teraz uważam o swoim ciele, to chyba w ogóle zauważam, że ono jest w końcu. Że mogę wyrażać ubraniem na przykład, jaki mam humor. Albo jak sobie o sobie danego dnia myślę. Że jeżeli mam ochotę się czuć bardzo stereotypowo, w cudzysłowie, kobieco, to wkładam koronkową bieliznę. A jak mam normalny dzień, albo dzień, ja to nazywam dzień smroda, czyli taki dzień lenia, to nie czuję takiej potrzeby. Że jak mam ochotę się poczuć jakoś wyjątkowo kobieco, to nie zależy to od mojej wagi, tylko od tego, że na przykład umaluję sobie usta. Albo pójdę na pedikir, bo to jest dla mnie jakieś takie, nie wiem, wtedy się czuję tak bardzo dorosła i taka jestem bardzo wtedy girly. Że w ogóle kobiecość nie jest uzależniona od wyglądu, że można czuć się kobieco i w wyciągniętym dresiwie przed telewizorem i w pięknej kreacji jak na czerwony dywan. Że nie ma już w dzisiejszych czasach podziału, że kobiece jest tylko to, co stereotypowo kobiece, tylko to, co my same uznajemy za kobiece. Więc włosy krótkie albo długie, albo w ogóle ogolone. Brak makijażu albo właśnie zrobiony makijaż. Nieważne czy spodnie, czy sukienki, w ogóle to nie jest o kobiecości. Że kobiecość to jest coś, co my czujemy, ale też nie musimy wcale tego czuć. Albo nie czuć tego codziennie. I tak myślę, jako rodzice. I tak jesteśmy już przeładowani obowiązkami i tym, co trzeba w pracy, co trzeba jeszcze po pracy, co przed pracą. Rzadko kiedy mamy czas na to, żeby bez odpuszczania czegoś innego mieć, wiecie, dwie rzeczy naraz, dwie pieczenie na jednym ogniu. I sprzątniętą chatę, i trening na siłowni. Albo odpoczynek i czytanie książki w domu, albo trening w domu. I zawsze trzeba z czegoś zrezygnować i coś wybrać kosztem odpoczynku. Więc jeżeli my czujemy, że nam życie daje w kość i spuszcza nam manto, że mało śpimy, że nie mamy czasu na spotkania z bliskimi albo po prostu na odrobinę lenistwa i nie robienia niczego zgodnie z planem, to nie spuszczajmy sobie dodatkowego manta w postaci obsesyjnego planu, żeby wrócić do wyglądu sprzed ciąży. Tylko zauważmy, ile to ciało przeszło. Jakie było kurwa silne, jaki wysiłek wykonało. To jest niesamowite. A że ciąża zostawia na naszych ciałach ślady, to też jest w ogóle w zasadzie piękne. I czemu najpierw chcemy być w tej ciąży i cieszymy się tym brzuszkiem, a później chcemy tę ciążę z naszego życia wymazać, tak jakby jej nigdy nie było. Żeby nie było śladu w ogóle po tym okresie i nie wracać do tego okresu. Ja nie wiem, ale zostawiam to do przemyślenia. Dziękuję bardzo Marce Mustela za zajęcie się tym tematem, bo to jest super temat i zainspirowanie mnie do własnych przemyśleń i zebranie ich w tym podcaście. Cieszę się też, że istnieją źródła, które mówią nam odpuść sobie, bo jak milion razy usłyszymy, że odpuść, to może faktycznie zasieje się nam to w głowie i chociaż w 20% zdejmiemy z siebie presję zadowalania wszystkich dookoła, a siebie zostawiania na sam koniec. I to, czy dużo czasu poświęcamy na to, czy wyglądamy jak nam wskazuje obecny kanon piękna i sposób, w jaki czujemy swoje ciało, może wpływać w ogóle na wiele aspektów naszego życia, o czym się nie myśli. I pamiętam, że w tej książce Obsesja Piękna autorka wspominała, ile czasu, jakby podsumowywała to bardzo, ile czasu i pieniędzy kobiety poświęcają na te wszystkie rzeczy, których wymaga od nich społeczeństwo i popkultura. Na codzienny makijaż, farbowanie włosów, depilację ciała, robienie paznokci, zabiegów kosmetycznych itd. W sensie, jak podsumujecie sobie te wszystkie rzeczy, jak podsumujecie sobie hajs, który wydajecie na podcinanie końcówek, farbowanie włosów, robienie rzęs, robienie paznokci, depilację, nie wiem, botoks, te wszystkie. Ja nie mówię, że ja z tego nie korzystam. Tylko jakby chodzi mi o to, że trzeba mieć świadomość tego, że na przykład mężczyźni nie muszą tych kosztów ponosić. I to mi zrobiło takie, że wybuchła mi głowa, jak sobie pomyślałam, że nie dość, że kobiety mniej zarabiają od mężczyzn, to jeszcze dużą część swojej wypłaty muszą przeznaczać na wygląd. I nie mogę się dokopać do tych danych, bo to było na moim poprzednim Kindlu. Pamiętam, że były tam też liczby i sobie robiłam notatki na Kindlu, w sensie zaznaczałam sobie te fragmenty. No ale stary Kindle wyzionął ducha poprzez zbicie ekranu, więc musiałam kupić nowy, no i już nie mam tej książki na nim. Ale pamiętam ten rozdział do dziś. Że wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że poszłam nawet kilka razy na depilację woskiem. I nie tylko ja musiałam za to zapłacić, bo to tam najmniejszy problem, ale to było takie cierpienie. No więc autorka zadawała pytanie, co kobiety mogłyby zrobić z czasem, który zaoszczędziłyby na tym, żeby nie poświęcać swoim ciałom aż tyle uwagi? Może by zainwestowały w relaks, albo w rozwój osobisty, a może by się częściej widziały z koleżankami, a może by, nie wiem, czytały sobie więcej książek, które lubią. Co byśmy zrobiły z tym czasem rano, kiedy nie musiałybyśmy się malować? To jest dobre pytanie. I dlatego ucieszyło mnie, że Mustela kobiecość interpretuje po prostu jako taką autentyczność, no, akceptację swoich i mocnych stron, i słabości, wszystkiego, co nas po prostu jako jednostki wyróżnia. I jako skupienie się też na poznawaniu siebie i w ogóle realizowaniu tego, co nam sprawia przyjemność, a nie podążaniu za tym, czego od nas wymaga kanon albo trendy. I w marcu trwa akcja Esencja Kobiecości, która zachęca do robienia wszystkiego, co pomaga nam odkrywać siebie i tego, co nas uszczęśliwia. No i więcej informacji znajdziecie na Instagramie Musteli, który wam podlinkuję w opisie. A teraz dziękuję wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek przyniesie wam jakieś własne refleksje. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli słyszymy się o 5:20, to miłego dnia. A jeśli później, to też miłego dnia. Odpuśćcie sobie czasem. Pa!